No i jak zapowiadałam, dzisiaj nie będzie, proszę Państwa, otwartej dyskusji antenowej. Zrobimy ją może w czwartek, może nawet jutro rozpoczniemy, ale bardzo się cieszę, ponieważ dzisiaj w studio specjalni goście z dalekiej Polski, z Torunia, ojciec Jan Król, telewizja Trwam, Radio Maryja. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie i gorąco panią redaktor i wszystkich słuchających.
No i z Chicago ojciec Zbigniew Pienkoś, również z centrala Radio Maryja i telewizji Trwam tutaj w Chicago. Witam bardzo serdecznie. I cóż, ja przepraszam ojca, szczególnie ojca Jana, za to, że tak zapraszałam do studia. Wiem, że był inny charakter tej podróży do Chicago. Chodziło o misję, którą ojciec wspólnie z ojcem Zbigniewem prowadził, ale w tym samym czasie, kiedy ojciec prowadził tę misję, bardzo głośno zrobiło się w Polsce na temat fundacji Lux Veritatis i Nasza Przyszłość. Wielkie zarzuty wysunięte wobec tych fundacji. No i oczywiście zarzuty jednego dnia wysunięte przez jedną z gazet, następnego dnia już minister sprawiedliwości zapowiada w mediach, że natychmiast podejmie się dochodzenia, bo wszystko trzeba sprawdzić. Więc żeby to jakoś uporządkować, tę naszą rozmowę, może ojcze Janie, zacznijmy od tego, czym są te fundacje i jakie są ich cele statutowe?
Najpierw chciałem powiedzieć, że przyjazd do pani redaktor zawsze jest dla mnie wielką radością, bez względu na charakter wizyty, jaka jest w danym momencie w Chicago. Jeżeli chodzi o fundację Nasza Przyszłość i fundację Lux Veritatis, są to fundacje założone przez nas. Oczywiście fundacja Nasza Przyszłość jest założona przez kilka osób świeckich, ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Fundacja Nasza Przyszłość przede wszystkim prowadzi szkołę, prowadzi liceum i gimnazjum w Szczecinku. Równocześnie Fundacja Nasza Przyszłość wydaje książki, wydaje miesięcznik Rodzina Radia Maryja, a celami statutowymi jest oczywiście promowanie wartości chrześcijańskich, narodowych, wspieranie działalności Kościoła katolickiego. Zapewne jest tam jeszcze więcej takich statutów, trudno mi je wszystkie teraz wymienić. Natomiast jeżeli chodzi o fundację Lux Veritatis, jest to fundacja założona przez nas, redemptorystów, ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka, świętej pamięci już ojca Stanisława Kwiatkowskiego i akurat tak się składa, że mnie. I fundacja Lux Veritatis posiada koncesję na nadawanie programu telewizyjnego pod nazwą Telewizja Trwam i również Fundacja Lux Veritatis ma w celach statutowych wspieranie działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego, promowanie wartości narodowych, prawda, budzenie świadomości narodowej, patriotycznej, a także może prowadzić badanie naukowe i oczywiście ja akurat czytałem w internecie te niby artykuły, więc tam jest bardzo dużo fałszów i kłamstw, nawet takich, które łatwo sprawdzić. Nieprawdą jest między innymi to, że Fundacja Lux Veritatis jest właścicielem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, gdyż ta szkoła jest całkowicie od fundacji niezależna, chociaż wiadomo, że Fundacja Lux Veritatis także z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej współpracuje. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam doniesienia prasowe, to nijak się one mają do rzeczywistości. Każda fundacja, mając cele statutowe i żeby je mogła realizować, musi na realizację tych celów statutowych pozyskać jakieś fundusze, konkretne pieniądze. I zarówno w jednej, jak i w drugiej fundacji jest taki zapis statutowy, że fundusze fundacja zdobywa dzięki działalności gospodarczej na realizację celów statutowych, a również darowizn i spadków, prawda? I między innymi jedna i druga fundacja prowadzi działalność gospodarczą, co jest zgodne z ustawą o fundacjach. I inne są, że tak powiem, cele działalności gospodarczej, inne są cele statutowe, ale pieniądze uzyskiwane z działalności gospodarczej są przeznaczane na działalność statutową. Ja może powiem tylko tyle, że w kontekście chociażby celów statutowych Fundacji Lux Veritatis, nadawanie programu pod nazwą Telewizja Trwam jest niemalże, myślę, w 80 co najmniej procentach działalnością statutową fundacji. Ja przypomnę, że transmitujemy codziennie modlitwy, codziennie są oczywiście również rozmowy niedokończone, są filmy dokumentalne chociażby z życia Kościoła katolickiego o Ojcu Świętym Benedykcie XVI. Transmitujemy audiencje generalne, transmitujemy apel codziennie z Jasnej Góry, więc gdyby tak popatrzeć, to koszty, które fundacja ponosi na nadawanie telewizyjne, ja przypomnę, że to są bardzo wysokie koszty, bo trzeba kupić sprzęt, który jest bardzo drogi jeszcze w Europie, trzeba opłacić satelity i żeby na przykład sygnał był odbierany w Europie, no to satelitę, który operuje w Europie, żeby był w Stanach Zjednoczonych, trzeba opłacić satelitę, który operuje w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, ale jeszcze trzeba ten sygnał do Stanów Zjednoczonych jakoś dosłać. To są ogromne pieniądze. Za jednego satelitę to jest kilkadziesiąt tysięcy euro, bo jesteśmy w Europie i tam musimy płacić w euro. Także te koszty są bardzo, bardzo duże. Dobra kamera telewizyjna kosztuje ze 250 tysięcy złotych jedna. A żeby telewizja mogła na przykład realizować transmisję chociażby z różnych uroczystości religijnych, dzisiaj na przykład byliśmy w jednej z parafii w Białymstoku, to tych kamer musi być co najmniej 5. Musi być wóz satelitarny wyposażony w nadajnik satelitarny, w cały sprzęt, który pozwoli wyprodukować program i ten program wysłać. Trzeba pamiętać o tym, że licencja na jakikolwiek film, także dokumentalny, to jest tam ileś tysięcy euro, które trzeba zapłacić za prawa do emisji tego, więc na taką działalność statutową, jak chociażby telewizja, no potrzeba pieniędzy, a tych pieniędzy póki co już nie wystarcza z ofiar słuchaczy.
To są ogromne pieniądze. Ja myślę, że osoby, które nie są, nigdy może nie pracowały w radiu czy w telewizji, nie zdają sobie sprawy z tej całej logistyki, z tej strony technicznej, jakie kroki muszą być pokonane pomiędzy tym, że ktoś zasiada przed mikrofonem czy przed kamerą, a tym, że odbiorca w domu może słuchać czy oglądać. To są przeogromne koszty i żeby to mogło być kontynuowane, te pieniądze muszą wciąż wpływać. Ta kasa musi być zasilana, inaczej padamy. Ja muszę powiedzieć, nie dlatego, że rozmawiamy, ale mówiłam to podczas nieobecności ojców w tym programie wielokrotnie, że serwis informacyjny Telewizji Trwam jest chyba jednym z najlepszych, jakie mogą oglądać odbiorcy. Także no i wasze programy publicystyczne chyba należą też do czołówki najlepszych programów. A to wszystko wymaga ogromnych nakładów.
No przede wszystkim ludzie, którzy przy tym pracują. Oni mają rodziny, często są to ludzie młodzi, którzy u nas się wszystkiego nauczyli i my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tych ludzi wykształcić, przygotować do pracy i żeby potem ich podkupił, chociaż już wielu naszych byłych pracowników w telewizji pracuje w Telewizji Polskiej, pracują w TVN-ie, pracują w Polsacie.
Bo mają świetne przygotowanie.
Kiedyś ktoś powiedział, że, cytuję od Rydzyka, weźmie każdego jednego, ponieważ nie będzie chlał i nie będzie się łajdaczył. I dlatego my też musimy tym ludziom, nie tylko, zresztą jesteśmy zakonnikami, nie tylko możemy, powinniśmy głosić słowami naukę społeczną Kościoła, ale również własnych pracowników traktować zgodnie z tą nauką i dać im godziwe wynagrodzenie za ich rzetelną pracę. To też kosztuje niemało poza tymi kosztami technicznymi. I jeszcze chciałem powiedzieć tylko tyle, że Fundacja Lux Veritatis i Fundacja Nasza Przyszłość były kontrolowane przez urzędy skarbowe wielokrotnie. Każda fundacja, tak jak wymaga tego prawo, składa sprawozdania do urzędów skarbowych, a także do odpowiednich ministrów. I ministrem właściwym dla Fundacji Lux Veritatis na przykład jest minister kultury i dziedzictwa narodowego, dla naszej przyszłości minister nauki, a teraz nie nauki, tylko minister edukacji i jeszcze chyba jeden, ja już teraz nie pamiętam. I fundacja tam, czy chce, czy nie, musi, zgodnie z obowiązującym prawem, i to robi, składać, prawda, swoje sprawozdania, gdzie również wymienione są kwoty, jakie fundacja przeznaczyła na realizację celów statutowych. Fundacja musi działać zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z ustawą o fundacjach, bo na tej zasadzie, że realizuje pewne cele, no ma pewne, że tak powiem, ulgi, jak chodzi o podatek dochodowy, a jak chodzi o inne podatki, oczywiście musi płacić wszystkie takie, jak każda inna firma. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to podlega tym samym rygorom, jak każda inna firma.
No właśnie, gazeta, która pierwsza napisała o tej niezgodnej z celami statutowymi działaniami, czy działalnością niezgodną tych fundacji, to gazeta o nazwie Puls Biznesu. Nie pamiętam dokładnie, jakie tam zarzuty stawiała, bo to było parę dni temu. Bodajże takie, że zamiast zajmować się działalnością taką oświatową, ewangeliczną, to Fundacja Ojca Rydzyka robią pieniądze. No, ojciec właśnie wyjaśnił, dlaczego te pieniądze muszą być robione. Ale jednocześnie dzisiaj Puls Biznesu napisał tak. Za Fundację Rydzyka rząd wziął się natychmiast. Łamanie prawa przez PSL tolerował pół roku. Co wolno Waldemarowi Pawlakowi, to nie Tadeuszowi Rydzykowi. Taki wniosek płynie z reakcji rządu PO i PSL na tekst Pulsu Biznesu o naruszeniu prawa, powinnam dodać, o rzekomym naruszeniu prawa przez założone przez ojca Rydzyka fundację Lux Veritatis i Nasza Przyszłość. Już dzień, pisze Puls Biznesu, po opisaniu zarzutów interweniował minister sprawiedliwości, zapowiadając zbadanie tej sprawy. Tymczasem, kontynuuje gazeta, już w kwietniu tego roku Puls Biznesu pisał, iż dokładnie, że również Fundacja PSL-u, Fundacja Rozwoju, łamie prawo i rząd dotychczas milczy. O co w tym wszystkim chodzi? No ja już powinnam znać odpowiedź na to pytanie, ale chcę, żeby słuchacze usłyszeli.
Pani redaktor, trzeba jednak powiedzieć, że od kiedy przyszedł ten rząd, to od samego początku myśmy się nie spodziewali tego, że będzie nas kochał, mimo hucznych zapowiedzi pana premiera Tuska.
O miłości.
O miłości. Ale myślałem, że będą, że tak powiem, no w sposób kulturalny przynajmniej pewne rzeczy nam utrudniać, ale że nie będzie to aż to tak jaskrawe. Tymczasem okazało się, że nas się atakuje bez pardonu, wręcz po chamsku. Przypomnę, pani minister Kudrycka tylko objęła swój urząd, jeszcze nie zapoznała się chyba z resortem i ogłosiła, że musi posłać kontrolę do szkoły ojca Rydzyka, żeby zbadać, czy ta szkoła nie łamie prawa. Potem poseł Palikot też tam w niewybrednych słowach wyrażał się ojcu dyrektorze. Pani minister Kudrycka skreśliła Wyższą Szkołę Kultury Społecznej razem z ilomaś tam wyższymi uczelniami ze specjalnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ponieważ fundacja, nie fundacja, ale wtedy ta szkoła była na tej liście umieszczona, aby mogła się rozwijać. Wszystkie inne uczelnie wróciły z wyjątkiem tej szkoły, ponieważ zmieniono w trakcie kryteria przyznawania tych dotacji. Zresztą dzisiaj gdzieś czytałem, że Polska pieniędzy z Unii Europejskiej, które były przeznaczone na ten rok, wykorzystała, czy wykorzysta 2,5 czy 0,8%. Reszta, te pieniądze po prostu nie będą wykorzystane, potem zostaną pewnie przesunięte do innych krajów. No ja nie... Kolejna sprawa to Fundacja Lux Veritatis podpisała umowę na badania, na finansowanie badań geotermalnych, badań naukowych, których jeszcze jak nikt w Polsce nie robił, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I oczywiście również i ta umowa, mimo zapewnienia w styczniu jeszcze ministra środowiska, jego zastępcy, że ta umowa będzie realizowana, jednak pod koniec maja powiedziano, że po prostu wypowiada się fundacji tę umowę, przy czym trzeba zaznaczyć, że Polska ma zobowiązanie wynikające z traktatu akcesyjnego. Teraz wkrótce Polska powinna 7,5% energii posiadać z tak zwanych odnawialnych źródeł energii. Badania fundacji idą jakby w tym kierunku w oczekiwaniu i rząd, każdy rząd normalnego kraju powinien takie inicjatywy wspierać, tym bardziej, że fundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest właśnie po to, żeby wspierał wszystkie inicjatywy proekologiczne. Ja wielokrotnie rozmawiałem z prezesem, byłym prezesem tegoż funduszu, to on ma dane, mówił, że tam jest wiele milionów złotych, na tym funduszu one leżą, bo nie ma projektów, które można by z tego funduszu finansować. Natomiast Fundacja Lux Veritatis tylko dlatego, że to jest fundacja związana z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem, to już wystarczy dla panów, którzy mają prawo, czy podejmują teraz w Polsce decyzję, żeby powiedzieć nie, żeby powiedzieć B i po prostu złamać prawo, wypowiedzieć umowę i takich... I teraz jeszcze jedno. Okazało się, że mimo tego, że niektórzy sobie szydzili, to prominentni działacze Platformy z tego naszego projektu, że kiedy dowierciliśmy się, czy osiągnęliśmy wiercenia do poziomu dolnego liasu, okazało się, że zgodnie z przewidywaniami uczonych jest tam gorąca woda. Ona miała około 70 stopni Celsjusza. Celsjusza, to podkreślam. I ciśnienie 370 metrów sześciennych na godzinę tej gorącej wody wypływało. Można by nawet to trochę zwiększyć, że mogłoby wypływać 500 metrów sześciennych wody gorącej, z której można produkować energię, no to myślę, że wielu panów też zdenerwowało, prawda? No, badanie jeszcze prowadzimy dalej. Liczymy na to, że za może kilkanaście dni dowiercimy się do tak zwanego wapienia muszlowego i tam woda powinna mieć w granicach 90 stopni Celsjusza i już z tego będzie można, być może, tak zapewniają uczeni, produkować prąd, jeżeli będzie odpowiednie ciśnienie, więc tutaj już niektórzy atakują po prostu. Też trzeba pamiętać o tym, że zbliża się rocznica powstania radia. To jest czas, kiedy zawsze wrogowie po prostu próbują atakować i atakują. Natomiast co do fundacji pana Pawlaka, no przecież pan Pawlak jest wicepremierem, jest kolegą pana Donalda Tuska z rządu i pana ministra Ćwiąkalskiego i trudno oczekiwać od pana ministra Ćwiąkalskiego, że akurat tą sprawą będzie się interesował. Być może będzie się interesował, ale w ten sposób, żeby nic nie wyszło na światło dzienne.
Ja jeszcze chciałam powrócić za kilka minut do geotermii, bo to jest niezwykle ciekawy temat. To powinno ekscytować wręcz rządzących. To jest tak bardzo obiecująca sfera działań, ale chciałam obydwu ojców zapytać o taką rzecz. Jak ojcowie reagują, kiedy w mediach, w gazetach, w Polskiej Agencji Prasowej, którą przed chwilą cytowałam, to właśnie Polska Agencja Prasowa podawała informacje o pulsie biznesu, kiedy o osobie duchownej pisze się Rydzyk? Fundacja Tadeusza Rydzyka. Czy to jest brak po prostu kultury osobistej? Czy to jest coś bardziej przykrego kryje się za takim podejściem?
No ja myślę, że to jest chyba niestety coś bardziej przykrego, ponieważ to jest nagminne. Ja uważam, że to jest nawet celowe. Po prostu udało się albo próbuje się wmówić polskiemu społeczeństwu, że jeżeli ktoś jest złym człowiekiem w Polsce, to jest nim ojciec Tadeusz Rydzyk. I dlatego używa się takich sformułowań, no niektórzy, chociażby pan Palikot, czy wicemarszałek Sejmu, używają jeszcze, no, bardziej daleko idących, już nie chcę tutaj przytaczać sformułowań, pod adresem ojca dyrektora. Tutaj nie patrzy się na to, że jest to kapłan, tylko zakonnik i tak samo robi się z ojca dyrektora jednego z najbardziej bogatych ludzi. Tymczasem jest to absolutne kłamstwo, ponieważ ojciec dyrektor jako osoba fizyczna nic nie posiada. Bo wszystko, co jest, to jest albo zgromadzenie redemptorystów, albo jednej czy drugiej fundacji. Nikt nie mówi o tym, ale tak jest, że my na przykład nie pobieramy za naszą pracę, łącznie z ojcem dyrektorem, żadnego wynagrodzenia. No, ja myślę, że kto inny na miejscu ojca dyrektora, no, miałby miesiąc w miesiąc dobrze ponad 100 tysięcy złotych pensji, gdyby pełnił takie funkcje, które pełni ojciec dyrektor. Natomiast, no niestety, jest tutaj otwarta walka, dyskryminacja i jak na razie nie widać tego, że końca, żeby to się miało jakoś tam zmienić czy coś. Na pewno w tej sytuacji, jaka jest, na pewno niestety się to nie zmieni.
Ojcze Zbigniewie, to wszystko, co te fundacje robią, praca ojca Jana, ojca właśnie Zbigniewa i wszystkich redemptorystów, no i tych fundacji, o których mówimy, przecież to jest, można powiedzieć, inwestycja w przyszłość nie tylko redemptorystów, nie tylko Radia Maryja, czy Telewizji Trwam, czy tych fundacji, ale to jest inwestycja w przyszłość ojczyzny.
Tak, oczywiście. Te wszystkie badania prowadzone, one to potwierdzają, ale też Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie w większości zdecydowanej są ludzie młodzi, ale biedni, z biednych rodzin. Przeważnie gdzieś tam ze wschodniej ściany, czy z innych części Polski. I właśnie mogą studiować tylko i wyłącznie dlatego, że taka idea się zrodziła, dlatego, że jest taka i czy inna fundacja, która właśnie tę działalność edukacyjną wspiera i dofinansowuje po prostu tych studentów, jak chodzi o akademiki, jak chodzi o studia, czy też o taką prozaiczną rzecz, a jakże ważną, wyżywienie.
I dlatego potrzebna jest ta działalność gospodarcza, o której mówił ojciec Jan Król, żeby właśnie mieć pieniądze na te cele, prawda?
Dokładnie tak. No ja myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, ile kosztuje żywność w Polsce, no a studenci na przykład obiad mają za 4 zł, czyli dzisiaj to jest $1.5 czy 2 dolary. No to no nie wiem, jak oszczędnie by robił, to wiadomo, że tak nie zrobi, ale to jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś się znalazł z ludzi bardziej zasobniejszych, który dołożył ileś tam tych pieniążków, żeby ci studenci właśnie takie możliwości mieli. I dlatego pewno niewygodna jest ta działalność, tym bardziej, że zauważmy, jak chodzi o rząd pana Donalda Tuska, jawnie już to gołym okiem widać, że wszystkie inwestycje, które były rozpoczęte za czasów rządu pana Jarosława Kaczyńskiego, czy wcześniej pana Marcinkiewicza, właśnie we wschodniej części Polski, to są województwa białostockie, lubelskie czy podlaskie i powiedzmy Bieszczady, teraz zostały absolutnie zablokowane, pieniądze zostały odebrane, żadnych dotacji nie ma. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie byli niepoprawni politycznie, bo oni wspierali właśnie nie Platformę Obywatelską, tylko Prawo i Sprawiedliwość. Więc to jest tak ewidentne, tak grubymi nićmi szyte i dziwi, naprawdę dziwi, że bardzo wiele osób tego nie widzi i po prostu to jakoś tak przyjmuje taką papkę, która jest podawana szczególnie w mediach. No TVN tutaj przoduje, bo już większych peanów na temat tego rządu chyba nigdy nie usłyszymy na innych stacjach, pomimo że protestują stoczniowcy, protestują w ogóle związkowcy, nauczyciele, służba zdrowia, ale wszystko jest pięknie i takie poparcie dla pana premiera i jego rządu. No to jest co najmniej dziwne.
Moimi gośćmi dzisiaj są ojcowie z Radia Maryja i Telewizji Trwam, z Torunia ojciec Jan Król i z Chicago ojciec Zbigniew Pieńkoś. Chciałam teraz ojców zapytać o geotermię. To jest bardzo też głośny temat, bardzo, bardzo interesujący temat. Wydawało się, że kiedy w ogóle ten pomysł pojawi się, że i rząd, i wszystkie środowiska, i biznesowe, i ekologiczne, i że wszyscy będą że media przede wszystkim podchwycą ten temat i będą z wielkim entuzjazmem dopingować, nie tylko śledzić i informować o tym, ale wręcz dopingować temu przedsięwzięciu, ponieważ z tego, co czytam, jest to taka inicjatywa, która z czasem może doprowadzić do energetycznej niezależności Polski od źródeł zewnętrznych. A tymczasem mamy cały czas ataki, pomówienia, oszczerstwa. To jest niezwykle przykre, ale no, do tego chyba już ojcowie przywykli. Od początku istnienia Radia Maryja, później telewizji i tych wszystkich dzieł przy nich powstałych są ataki tych środowisk lewicowych. Ale zacznijmy może w ten sposób. Co to jest ta geotermia i dlaczego jest to tak bardzo ważne dla Polski, żeby prowadzić badania nad tymi złożami gorącej wody?
No właśnie według profesorów pod Polską, czy pod powierzchnią Polski, na 80% pod powierzchni Polski są gorące wody między różnymi skałami. Objętość tej wody, z tego co pamiętam, jest tak jak 2,5 raza objętość Morza Bałtyckiego. I w tej gorącej wodzie są zgromadzone ogromne zasoby energii. Dzisiaj cały czas świat idzie w tym kierunku, żeby redukować emisję dwutlenku węgla, żeby szukać jakichś alternatywnych do tradycyjnych źródeł energii. Oczywiście te odnawiane źródła energii to mogą być, prawda, spiętrzenie wody. Tutaj nie mamy dobrych warunków. Może być elektrownia wiatrowa. Też pan profesor Jan Szyszko podkreśla, że niestety tutaj też warunków nie mamy dobrych. Poza tym, wiatraki są niebezpieczne dla ptaków, gdyż one tam pewnymi szlakami migrują. Poza tym, do Polski sprowadza się urządzenia, które w Niemczech są aktualnie wycofywane, przestarzałe technologie. Natomiast jak chodzi o geotermię, są to ogromne zasoby energii zgromadzone właśnie pod ziemią, do których wystarczy tylko dotrzeć. Przy odpowiedniej technologii można to eksploatować, można produkować prąd elektryczny, można również produkować energię cieplną i to nie tylko tak, że ktoś powiedział. Drodzy Państwo, Panie Redaktor, zanim zdecydowaliśmy się na prowadzenie badań i w ogóle na to przedsięwzięcie, trochę pojeździliśmy po świecie, żeby zobaczyć miejsca, gdzie to jest eksploatowane. Ja byłem kiedyś z naszymi współpracownikami, byliśmy w Austrii, w jednej miejscowości Altheim, blisko granicy z Niemcami, gdzie miasto ma, samorząd miejski ma właśnie źródło elektrownię z wody geotermalnej i równocześnie grzeją 2,5 tysiąca mieszkań, domów jednorodzinnych, mają 15 kilometrów własnych rur i tak dalej, więc to jest energia, którą trzeba by wykorzystać, skoro już ona jest. Jest to energia całkowicie czysta, w żaden sposób nie szkodząca środowisku. Woda gorąca, jeżeli straci energię, jeżeli się od niej energię odbierze, po prostu wraca z powrotem na to samo miejsce i ogrzewa się dalej. Więc praktycznie jest to niewyczerpalne źródło energii, bo rzeczywiście wydawałoby się, że kto jak kto, ale rząd, który jest zobowiązany, to rząd będzie rozliczany z tego, czy Polska emituje, czy mieści się w limicie emisji CO2, czy też emituje więcej, bo za to będą poważne kary. Trzeba będzie za to płacić bardzo grube pieniądze, więc rząd powinien być zainteresowany, żeby takie inicjatywy, jak chociażby ta nasza, wspierać. Tym bardziej, że jak już to wcześniej mówiłem, ten Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska po to jest. Jest tam specjalny subfundusz geologiczny, na którym jest bardzo dużo milionów złotych. Nie ma projektów, które ten fundusz mógłby, prawda, finansować. Okazało się, że gdy projekt jest, poprzedni zarząd funduszu przyznał środki, jest jeden problem dla nich. Fundacja Lux Veritatis, która jest związana z Radiem Maria, z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, nie zasługuje według tych panów na to, żeby ją wesprzeć w badaniach. Ja przypomnę, że my mamy zrobić badania i mieliśmy je zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazać ministrowi środowiska. Myśmy, że tak powiem, mieli działać na zlecenie polskiego rządu. A jednak umowę nam wypowiedziano. My cały czas, zgodnie z koncesją, zgodnie z harmonogramem, wszystkie badania oczywiście są wykonywane, one są bardzo drogie, te badania, z tym, że teraz nie mamy obowiązku przekazać tego ministrowi środowiska, przynajmniej temu. Na pewno nie przekażemy. A przy okazji uważamy, że umowa została ważnie zawarta i została niezgodnie z prawem nam wypowiedziana, złamana. My pójdziemy do sądu. Jeszcze chciałem zaznaczyć, że powstał społeczny komitet, który postanowił, że on wystąpi do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zgodę na tak zwaną zbiórkę publiczną dla sfinansowania tych badań, bo to jest otwór badawczy. Natomiast ten komitet jest traktowany przez ministerstwo jak jakaś tam grupa ludzi niedorozwiniętych, która nie wie, o co chodzi, i cały czas jest zbywany, odsyłane są do nich pisma z powrotem i jakieś tam głupie wyjaśnienia, które absolutnie nie mają związku ze sprawą. Oczywiście wniosek był przygotowany nie przez tych zwykłych ludzi, był przygotowany przez fachowców, przez prawników na ich prośbę, prawda? Ale tutaj też chodzi o to, ponieważ my informujemy o postępie prac i jak pan minister podejmie decyzję, on czeka po prostu na to, że otwór będzie zrobiony, badania będą przeprowadzone i powie, że no on by dał teraz zgodę, ale no już to jest bezprzedmiotowe, ponieważ inwestycja jest zrealizowana do końca. I niestety z takimi działaniami się spotykamy. I
teraz pojawiają się jeszcze takie komentarze, że koncesja fundacji wygasa w roku 2010 i że właśnie na ten moment czeka rząd, bo to nie do końca jest tak, że rząd jest przeciwny geotermii, ale jest przeciwny geotermii w tych rękach, w których ona znajduje się obecnie.
No ja słyszałem, nie chciałbym tutaj podawać konkretów, ale znam konkretne przypadki, gdzie z eksploatacją zasobów geotermalnych w Polsce interesuje się obcy kapitał. I to kapitał z bardzo różnych krajów. Na przykład z tego, co wiem, w Mszczonowie, tak mi powiedziano, kapitał izraelski. Również jest zagraniczny inwestor, który chce inwestować w okolicach Torunia. Więc rząd jako taki przeciwny pewnie temu nie jest. Zresztą funkcjonuje geotermia podhalańska, w Bańskiej Niżnej, teraz Białka Tatrzańska, tam nie ma geotermii, ale tam będą baseny geotermalne, już tam otwór, z tego co wiem, jest zrobiony, budowana jest cała infrastruktura, tam nie ma tego problemu, są Pyrzyce, również to funkcjonuje, chociaż tam zostały zrobione pewne błędy technologiczne. Natomiast fundusz tam inwestował i nie było najmniejszego problemu.
Ale to są wciąż polskie inwestycje na Podhalu.
To są inwestycje polskie, tam jest ileś domów ogrzewanych z tej energii. W ostatnim roku oddano baseny, gdzie woda jest podgrzewana, prawda, tą wodą geotermalną. Natomiast jeszcze w Toruniu jest możliwość zrobienia pewnych kąpielisk leczniczych, ponieważ w tej wodzie jest bardzo dużo minerałów. Na tej głębokości 2350 mniej więcej metrów było bardzo dużo między innymi soli. 15% soli, teraz sól można by odparowywać, więc możliwości wykorzystania tego jest bardzo, bardzo wiele, z tym, że tak jak pani redaktor podkreśliła tutaj, dla pewnych ludzi jest to w niewłaściwych rękach. Niewłaściwa fundacja dostała koncesję i to prawda, że ta koncesja się nam skończy w 2010 roku, ale my w tych dwóch latach zamierzamy, jeżeli ten pierwsze badania tego pierwszego otworu okażą się pomyślne, to znaczy, że woda ma wystarczającą temperaturę, że można ją eksploatować, to my jesteśmy zdeterminowani, żeby wywiercić drugi otwór, bo takie są wymogi, żeby ta energia była odnawialna, i zbudować całą infrastrukturę, ponieważ zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, jeżeli my, bo już mamy koncesję na wykonanie obydwu otworów, potem jest już tylko czysta formalność, zgłoszenie eksploatacji, prawda, tych otworów, zasobów tych wód geotermalnych, choć pewnie trzeba się liczyć z tym, że ci panowie, którzy teraz mają władzę, mogą zmienić prawo akurat tak, żeby nam jakąś kolejną kłodę pod nogi podłożyć, żeby to takie proste nie było.
Potencjał dla gospodarki, dla turystyki jest tyle różnych możliwości, które właśnie te badania i te prace otwierają przed Polską. Jest to dla mnie całkowicie niezrozumiałe, dlaczego nie ma poparcia i ze strony rządu i wielu innych środowisk, o których wcześniej mówiłam, bo naprawdę wydaje mi się, że to jest wielka przyszłość i samowystarczalność gospodarcza dla Polski w wielu dziedzinach.
No to jest rzeczywiście zdumiewające, ale niestety w takiej sytuacji żyjemy, w takiej rzeczywistości żyjemy. każdy normalny rząd powinien wspierać taką inicjatywę, tym bardziej mając nad sobą, że tak powiem, konsekwencje. Jeżeli Polska nie będzie miała do roku 2012 bodajże 7,5% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, będzie musiała płacić kary. Na razie nie mamy jeszcze chyba całe 3%, prawda? Więc, ale trzeba też pamiętać o tym, że obecny pan wiceminister środowiska, pan Stanisław Gawłowski, z tego co wiem, jest udziałowcem firmy, która produkuje elektrownię wiatrową EcoWind, i być może Fundacja Lux Veritatis jest tutaj potencjalnym konkurentem pana wiceministra.
Czyli jest pewne lobby, któremu może się nie podobać.
I na pewno jest pewne lobby, myślę, że związane z naftą, z gazem, któremu się takie inicjatywy nie podobają, ale jeszcze jest jedna kwestia. Polscy naukowcy, na przykład panie redaktor i drodzy państwo, opracowali technologię czystego spalania węgla bez zanieczyszczenia. Ten węgiel można spalać pod ziemią. Jest specjalna technologia. Polski rząd w ogóle tym nie jest zainteresowany i pan profesor Kozłowski mówił, że amerykański rząd czy jakaś firma właśnie tych technologii od nich odkupiła. Dostali za to dosyć dużo pieniędzy i oni za te pieniądze, które otrzymali, po prostu sprowadzają specjalistyczne urządzenia do Polski. Już być może te urządzenia przyszły, a jak nie, to wkrótce przyjdą, żeby mimo wszystko jednak szukać możliwości właśnie zaprezentowania tego swojego osiągnięcia również w Polsce, a trzeba pamiętać również i o tym, że 90% zasobów węgla w tak zwanej Unii Europejskiej to jest w Polsce. Natomiast poprzednie rządy lekkomyślnie kopalnie zamykano, zalewano. Nie wiem, czy ludzie wiedzą, że w Polsce w ostatnich latach cena węgla poszła dwukrotnie do góry. Dzisiaj za tonę węgla trzeba zapłacić 600-700 złotych. Od 1 listopada poszedł do góry gaz, poszedł do góry prąd. Wszystkie ceny. I myśmy na przykład otrzymali z Zakładu Energetycznego pismo oficjalne, że z dniem 1 listopada ceny energii elektrycznej idą do góry. Oczywiście, jeżeli się na to nie zgadzamy, to wystarczy, że napiszemy do tegoż Zakładu Energetycznego, a on odetnie nam prąd.
I to w kraju, który dosłownie siedzi na zasobach.
Na zasobach, oczywiście. A teraz ja nie mogę napisać do tego Zakładu Energetycznego, że cena mi się nie podoba, choć ona mi się naprawdę nie podoba, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mi odcięli prąd, ponieważ nie mam innego dostawcy w Toruniu, kto mógłby nam prąd elektryczny dostarczyć, a jak mogłoby funkcjonować radio, cokolwiek dzisiaj na świecie bez energii elektrycznej.
No, dla niektórych liczy się to, że Doda zaśpiewała piosenkę panu premierowi i to właściwie jest to, co jest najważniejsze w życiu. Naszymi gośćmi są ojciec Jan Król i ojciec Zbigniew Pieńkoś. Jeżeli państwo chcieliby teraz porozmawiać, zapraszam serdecznie. 1-630-369-2535. Jak zwykle uprzejmie przypominam o tym, że radio należy wyłączyć z chwilą, gdy słyszymy się przez telefon. 1-630-369-2535. Zapraszam. Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
A dobry wieczór państwu, dobry wieczór szacownym gościom, a dobry wieczór pani redaktor.
Witam.
No oczywiście, że ten rząd nie będzie nigdy wspierał ani fundacji, ani nie będzie wspierał polskich interesów, ponieważ ten rząd wspaniale wspiera w Polsce interesy niemieckie, a ten rząd nie będzie wykorzystywał funduszy z Unii Europejskiej, ponieważ w interesie Niemiec jest, aby Polskę postawić do kąta, żeby Polska się nie rozwijała. Proszę państwa, to na marginesie, ale mam takie pytanie, chciałbym zadać i na początku chciałem powiedzieć coś do ojca. Mamy tutaj taką na południu miejscowość Orland Park, i tam mieszkańcy kilkanaście lat temu sprzeciwili się, aby został wybudowany meczet, a Arabowie, żeby mogli wybudować swoją świątynię. Były robione różne zakusy na to, żeby uniemożliwić budowę, były przeprowadzane różne referenda i tak dalej. Sprawa poszła do sądu. I niestety sędzia powiedział, że mimo że mieszkańcy nie tolerują, nie chcą tej świątyni, świątynia musi być wybudowana, ponieważ Ameryka jest krajem, gdzie gwarantuje konstytucyjnie prawo do wolności religijnej. I ja mam takie pytanie, przy tych wszystkich atakach na Radio Maryja, przy tych wszystkich atakach na Fundację Lux Veritatis, czy wy możecie coś zrobić takiego, aby po prostu odeprzeć te ataki? Czy wy możecie na przykład złożyć wniosek do jakiejś fundacji czy organizacji praw człowieka europejskiej po to, żeby ośmieszyć polski rząd, pokazać, że katolicy w Polsce są dyskryminowani, że fundacje, które jawnie naruszają prawo, tak jak na przykład dzisiaj mówiliśmy Fundacja Pawlaka, i wobec tych fundacji się nic nie robi, natomiast wobec Fundacji Lux Veritatis cały czas są narzucane kontrole, cały czas jest ta fundacja nękana, osoba ojca Rydzyka, także po prostu pytanie moje jest takie, czy jesteście w stanie coś zrobić takiego, aby po prostu bronić się i pokazać całemu światu, co dzieje się w Polsce. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy pięknie, bardzo serdecznie, gorąco pana pozdrawiamy również. No niestety, ja myślę, że gdybyśmy chcieli się bronić, jedyna możliwość, jaką mamy, to powiedzieć w naszych mediach, które mamy do dyspozycji, że to jest kłamstwo i to robimy. Natomiast gdybyśmy się chcieli odwoływać do jakichś instytucji międzynarodowych, to najpierw musielibyśmy wyczerpać wszystkie możliwości w kraju, a więc sądy. Te procesy by trwały po kilka lat, szłyby od instancji do instancji i musielibyśmy zatrudnić całe sztaby prawników, żeby różnego typu pozwy, wnioski ci prawnicy pisali, bo przecież tutaj nie jesteśmy fachowcami i tak naprawdę może o to chodzi, żebyśmy się zajęli właśnie tylko obroną, a nie prowadzili tych dzieł, które są prowadzone. Ja nieraz było tak, że już nawet zastanawialiśmy się bardzo poważnie, czy nie iść w jakiejś konkretnej sprawie do sądu. Na przykład konkretna sprawa kłamstwo, że ojciec dyrektor jeździ najdroższym samochodem produkowanym seryjnie Maybachem. Niektórzy nawet ponoć ojca dyrektora widzieli, nawet w internecie było zdjęcie, tylko akurat ubrano ojca dyrektora nie w strój zakonny, ale w sutannę, prawda, księdza diecezjalnego. Typowe kłamstwo, fałsz, ale adwokat, który nas obsługuje, który z nami współpracuje, powiedział, że no dobrze ojcze, ale ja ojcu napiszę kilka scenariuszy możliwych rozwoju tej sytuacji. Już wszyscy zapomną, ojciec będzie latał przez kilka lat z fakturami do sądu, jakie rzeczywiście samochody ojciec kupił w tym roku, czy nie kupił, czy ojciec sprzedał i tak nie będzie to miało żadnego przełożenia na rzeczywistość. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że ci różni fałszerze, jak piszą coś, to ja podejrzewam, że również mają sztab prawników, którzy mówią, żeby tak, pisać tak,
jakie
żeby...
Jakie są parametry kłamstwa,
tak,
prawda?
Żeby człowiek, który to czyta, był przekonany, że tak jest, jak jest napisane, ale oni, żeby w razie czego mogli się wykręcić, że to nie tak należy rozumieć. Ja kiedyś pozwoliłem sobie na to, że rozmawiam właśnie w sprawie dotyczącej tego rzekomego Maybacha ojca dyrektora, dzwoniłem do gazet i nagrywałem, prawda, rozmowy z redaktorami, którzy to pisali, przedstawiałem się za każdym razem, to oni powiedzieli mi w końcu, że proszę pana, czy się to panu podoba, czy nie, jeżeli coś się kilka razy powtórzy, staje się faktem. I niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, że wielu ludzi nawet nie sprawdza. Uznaje, czytał o tym, uznaje to za oczywistość i po prostu wielu ludzi w takie kłamstwa wierzy. Natomiast o ile na przykład Gazeta Wyborcza średnio więcej niż raz w jednym numerze wydaniu pisze na temat Radia Maryi, to zawsze negatywnie, to żebyśmy z tą jedną gazetą jakoś się mogli uporać, to musiałby ktoś tam codziennie coś prostować, coś pisać. Ja mówię, że często to robimy. Bardzo często gdzieś tam piszemy jakieś sprostowanie zgodnie z prawem prasowym, gdzieś to się ukaże, ale zaraz do tego jest odpowiedni komentarz, prawda, który chce to sprostowanie oczywiście od razu zniwelować. Poza tym, no, środki, które mają nawet finansowe, które mają tamci, a my to się mają tak jak po prostu mrówka do słonia. No niestety w takiej sytuacji jesteśmy, w takiej sytuacji funkcjonujemy. Natomiast ja myślę, że te działania i te wszystkie oszczerstwa są po to, żeby poderwać zaufanie przeciętnego słuchacza, tych ludzi, którzy Radio Maryja utrzymują, którzy tego radia słuchają. To dlatego na przykład ten Maybach, o którym tutaj wspomniałem, napisali to po pielgrzymce słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę, gdzie było 500 000 ludzi. No i ktoś tam doszedł do wniosku, że jak pokażemy, co ojciec Rydzyk zrobił z tymi pieniędzmi rzekomo, prawda? Że je wydał na samochód, a wyście tam coś zostawili. To może akurat ludzie, jak na razie po prostu nie udało się Bogu dzięki tego zaufania i do samego Radia Maryja, innych dzieł i do samego ojca dyrektora poderwać, ale próby będą podejmowane nieustannie.
To jest powielanie starych bolszewickich metod, które swego czasu zainaugurował Beria i nie tylko, i wciąż mamy z tym do czynienia i wciąż nie potrafimy otworzyć oczu i zauważyć tego, że się nami manipuluje. I słuchacz zapytał, czy nie możecie ich zaskarżyć jakiegoś Trybunału może Europejskiego, a wydaje mi się, że tutaj najważniejsze jest uaktywnienie się tak zwanego przeciętnego obywatela, doinformowywanie się, nie szukanie źródeł informacji tylko w jednej gazecie, czy w jednej telewizji, w jednym programie radiowym, ale naprawdę musimy być odpowiedzialni za to, w jaki sposób otrzymujemy i przetwarzamy informacje, bo informacje są dostępne, tylko musimy po nie sięgać.
No oczywiście, no ale jednak gros społeczeństwa myśli tak, jakby byli zaprogramowani. W TVN-ie pokazali, w TVN-ie powiedzieli i iluś tam ludzi jest przekonanych, że naprawdę tak jest. A jeszcze jak Gazeta Wyborcza napisze, no to już jest taki autorytet pana Michnika, że nikt nie śmie tutaj wątpić, że mogłoby coś nie być prawdziwe, co tam zostało napisane. I gro ludzi niestety no ulega tym manipulacjom. I dowodów na to można by pokazywać wiele. Ja nie tak dawno rozmawiałem z takim człowiekiem, młody, wykształcony, jest prezesem jednej spółki giełdowej i on był przekonany, że ojciec dyrektor jeździ Maybachem, ale akurat jemu to nie przeszkadzało w niczym, prawda? Tak przynajmniej twierdził.
Otwarty mikrofon, dobry wieczór. Halo? Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana.
Panie redaktor, no ja troszeczkę z innej strony chciałem z refleksjami się podzielić, mianowicie, no byłem parę dni w Polsce, tydzień czasu teraz i akurat w Poznaniu będąc natknąłem się na paradę równości, tak zwaną paradę równości, bo ja tylko trochę tak nie nazywam, ale co mnie bardzo zaskoczyło, naprawdę setki radiowozów policyjnych, po prostu jakby, nie wiem, z całego województwa policja się zjechała i zastanawiam się, skąd ten nasz biedny rząd bierze na to wszystko pieniądze, żeby po prostu taką no, olbrzymią imprezę przy takiej ilości policji, prawda, zorganizować, bo to było niezwykle sprawnie zorganizowane i po prostu, no dla mnie to był szok, czegoś takiego po prostu nie widziałem.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, to, ale to są zobowiązania unijne, prawda? Ponieważ Polska jest częścią Unii Europejskiej, musi zagwarantować każdej mniejszości prawo do...
To jest prawda, natomiast również trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy brali udział w tej manifestacji, to są ludzie, którzy... W iluś tam procentach to nie byli Polacy, to byli ludzie, którzy przyjechali do Poznania, przecież z Berlina jest wcale nie tak daleko, z różnych, prawda, państw naszych sąsiednich i tutaj państwo niestety musi, skoro tam ktoś wydał zgodę na taką manifestację, no to policja tego typu wydarzenia musi zabezpieczyć. Oczywiście, a to kosztuje polskiego podatnika, każdego obywatela. Ale te organizacje różnego typu mają również potężnych sponsorów, którzy no, są w stanie zapłacić im za przyjazdy, za przeloty. Jeżeli tylko trzeba, to na pewno zorganizują. Takich organizacji jest wiele, nie tylko tego typu, ale chociażby jak protestowano przeciwko budowie obwodnicy Augustowa, jeżeli ktoś tam przez tydzień czasu wisiał na drzewie, ktoś mu musiał dać pieniądze na to, żeby przeżył. żeby...
Są zawodowi demonstranci, wydaje
tak
mi się,
jest,
którzy
tak
jeżdżą
jest
z kraju do kraju i są przez kogoś opłacani. Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam.
Witam gości, pani. Chodzi mi o taką rzecz. Kiedyś Jan Paweł II, świętej pamięci, zawsze mówił, żeby wspierać Radio Maria, ale teraz słyszę jego osobisty sekretarz, kardynał Dziwisz, jakoś jest przeciwny temu i wielu takich kardynałów. Ja nie wiem, o co to chodzi z tym wszystkim. Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? No bo ja już byłem w Polsce parę razy i słuchałem telewizji Trwam, bo tutaj akurat nie mam. I mi się to podoba, bo chodzi o to, że nie wyłączają, nie. Każdy może się wypowiedzieć, czy dobrze, czy źle. To proszę mi powiedzieć, dlaczego to tak się dzieje? Czy to jest też manipulowane, czy tak nie jest?
Dobrze,
tak
dziękuję
jest
bardzo, mamy już niewiele czasu.
Więc proszę pana, prawda jest taka, że pan powiedział, że wielu kardynałów. Po pierwsze, tak, wielu kardynałów w Polsce nie mamy. W Krakowie jest ich najwięcej, bo jest trzech. Z tym, że kardynał Stanisław Nagi jest bardzo życzliwy dla Radia Maryja. I też nie powiedziałbym, że kardynał Dziwisz jest tak bardzo nierzeczywy dla Radia Maria, bo trzeba pamiętać, że na terenie jego archidiecezji działają swobodnie biura Radia Maria, działają koła przyjaciół Radia Maria w parafiach. Gdyby był takim wielkim przeciwnikiem, to by po prostu takiej działalności mógł zakazać.
Ale to jest taka w pewnym sensie manipulacja medialna, żeby postawić Radio Maryja kontra kardynał Dziwisz i może jakąś pieczeń na tym upieczenie.
No niestety tak to jest. No, oczywiście kiedyś było tak, że na przykład ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przyjął jeszcze za poprzedniej kadencji posłów Platformy Obywatelskiej na jakimś tam skupieniu, ale trzeba też pamiętać, że sekretarz księdza kardynała Stanisława Dziwisza ma brata w Platformie Obywatelskiej, prawda, który jest posłem z tamtego ugrupowania, no i pewnie brat, który jest bezpośrednio sekretarzem kardynała, no taką wizytę mu było łatwiej załatwić niż komu innemu. A czasem ktoś coś powie, czy taki czy inny człowiek, kardynał, ksiądz kardynał również, a media podchwycą, czasem jedno zdanie wyciągną z kontekstu i próbuje się pewne sprawy sztucznie nagłaśniać. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że istnieje jak dotąd tylko jedna oficjalna wypowiedź polskich biskupów na temat Radia Maryja. Komunikat sprzed bodajże 2 lat, z 3 maja, gdzie księża biskupi polscy, a więc i również kardynał Stanisław Dziwisz, kardynał krakowski, napisali, że wyrażają wdzięczność dla uznanie i wdzięczność dla ewangelizacyjnej działalności Radia Maryja. Myślę, że ten komentarz wystarczy.
Na koniec mamy już niewiele czasu. Jeszcze chciałam ojca Zbigniewa poprosić o poinformowanie słuchaczy, bo Radio Maryja jest przecież odbierane tutaj w Chicago. Radio Maryja z Polski, telewizja Trwam z Polski, ale również centrala Radio Maryja w Chicago też prowadzi audycję.
Tak jest, już za dosłownie 5 minut będziemy mogli usłyszeć głos bezpośrednio z Torunia na stacji 1080, ale w centrali Radia Maryja od poniedziałku do piątku właśnie na naszej stacji, na której teraz jesteśmy, WP na 1490. Mamy program o godzinie 9 wieczorem do godziny 10 i jest to program Radia Maryja. Dużo jest audycji nagrywanych, bo nie sposób powiedzieć wszystkiego w tym programie godzinnym o 7, dlatego chcemy nowe rzeczy przekazywać i oczywiście najprościej, można tak powiedzieć, i wtedy każdy będzie usatysfakcjonowany, jest odbierać Radio Maryja za pośrednictwem satelity. Mamy takie zestawy w centrali Radia Maryja. Zresztą każdy może na internecie taki zestaw nabyć. Chodzi tylko i wyłącznie o to, aby był to zestaw do odbioru Free TV, czyli telewizji niekodowanej. Takie zestawy, receivery na internecie się znajdują i tylko człowieka, który to zamontuje, ustawi na satelity Amerykom 4 na szerokość 101 stopni West i na częstotliwość 12120. I już będzie można i Radio Maryja 24 godziny na dobę odbierać i telewizję Trwam mieć tutaj na miejscu bez żadnych opłat, bez żadnych abonamentów.
Jeszcze numer telefonu do centrali Radia Maryja.
Numer telefonu do centrali jest 773-385-8472. 773-385-8472, a centrala mieści się przy 6965 West Belmont między Oak Park a Harlem.
I tam wszelkie informacje na temat tego, jak Państwo mogą odbierać serwis Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ojcu Janowi i ojcu Zbigniewowi za dzisiejszą wizytę w studio.
Również dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiamy panią, pani bliskich i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.